Mówi Paryż, Radio France International, niedziela 27 lipca z domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję nasza asystentka Mocza i technik Julia. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wraz z Piotrem Błońskim, przegląd tygodników pióra Katarzyny Zawickiej, magazyn europejski pod redakcją Sylwii Gibbs z udziałem Andrzeja Gebera, Polska we Francji dziś pod redakcją Anny Bernhardt i letnia powtórka piosenki francuskiej Jerzego Sowińskiego. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia. Władze Indii wzywają mieszkańców do zachowania spokoju i nie ulegania terrorowi nazajutrz po serii zamachów na południu i zachodzie kraju. Sprintem na polach elizejskich zakończył się w niedzielę 95. już Tour de France. Sprint wygrał Belg Stigmans, zaś wyścig roku 2008. Hiszpan Sastre, jadący z żółtą koszulką lidera, to 11. Hiszpan wśród zwycięzców Tour de France. W Kairze w wieku 82 lat zmarł wielki przedstawiciel kina egipskiego Yusuf Shahin. Francuska prezydencja Unii Europejskiej wyraziła swą solidarność z Indiami i ostro potępiła zamachy, do których doszło w piątek w Bangalurze na południu kraju i w sobotę w Ahmadabadzie na zachodzie. Unia Europejska wyraziła swą wolę zwalczania u boku kierownictwa indyjskiego plagi terroryzmu. Złożono wyrazy współczucia rodzinom ofiar. W niedzielę władze Indii wezwały społeczeństwo do zachowania spokoju. Na ulicy Ahmadabadu wyprowadzono wojsko i oddziały policji. W Bangalurze jedna osoba zginęła, 7 zostało rannych. Liczba ofiar sobotnich zamachów wzrosła do 45 zabitych. Ponad 160 osób zostało rannych. Ahmadabad, stolica stanu Gujarat, jest ostatnio ogniskiem spięć na tle religijnym między hinduistami a muzułmanami. W roku 2002 starcia między obiema społecznościami spowodowały 2000 ofiar śmiertelnych. Jak poinformowały indyjskie sieci telewizyjne, do obu serii zamachów przyznała się islamistyczna grupa pod nazwą Mujahedinów Indyjskich. Policja twierdzi, że dokonała szeregu aresztowań, zwłaszcza w okolicach Bombaju, skąd prawdopodobnie wysłana została wiadomość o przyznaniu się do zamachów. Pani prezydent Indii Pratibha Patil wyraziła swój smutek i ból, wzywając mieszkańców Ahmadabadu do zachowania spokoju i zgody. Podobny apel do ludności wystosował w sobotę indyjski premier Manmohan Singh. Jak poinformowała policja, wszystkie ładunki posiadały opóźniony zapłon i wybuchły w odstępie 36 minut. Wiele ofiar zostało rannych gwoździami i metalowymi odłamkami, którymi wypełniono bomby domowej roboty. Tu Paryż RFI. Cały Paryż pocięty barierkami od samego rana to niewątpliwy znak dla turystów, że coś się będzie działo. Zaprawieni w boju wiedzą już i wyjaśniają gościom, że to finał Tour de France, tradycyjnie prowadzący polami elizejskimi. Co wytrwalsi przybyli na trasę wyścigu już rano, rozłożyli foteliki, otworzyli koszyki i wyjęli z nich wiktuały. Pogoda, choć zmienna, dopisała. Zwycięzcą ostatniego paryskiego etapu był Belg Gert Stigmans, zaś Tour de France Anno Domini 2008 wygrał Hiszpan Carlos Sastre. Jak przyznaje Christian Prudhomme, dyrektor Tour de France, bilans jest bardzo pozytywny. Wszyscy bali się kolejnych afer z dopingiem. Po 3 wpadkach na początkowych etapach nie było więcej problemów. Dyrektor wyścigu twierdzi, że kontrole te miały efekt odstraszający. Na 180 kolarzy trafiły się 2, 3, 4 czarne owce, ale to wszystko. Mówi Christian Prudhomme w wywiadzie udzielanym AFP. Jeśli sądzić wyścig po entuzjazmie, jaki budzi wśród ludności i wyrazach solidarności z kolarzami, to był to bardzo dobry Tour de France. To Paryż RFI. W Kairze w wieku 82 lat zmarł egipski reżyser filmowy Yusuf Shahin. Wiadomość podało biuro filmowca. Krytycy uważają, że to Shahin jako pierwszy w kinie arabskim użył w latach 70. pierwszej osoby w narracji filmowej. Jako reżyser, scenarzysta i producent wyznaczał standardy w egipskim kinie. Wypromował w 54 roku Omara Sharifa. Umiał działać w systemie, ale i realizować kino autorskie, nieznane przed nim w kinematografii. fotografii egipskiej. W 1997 roku został uhonorowany Złotą Palmą na festiwalu filmowym w Cannes za całokształt twórczości. Shahin wyreżyserował ponad 25 filmów, z których najgłośniejszym stał się Bab al-Hadid, dworzec główny z 1958 roku, oddający polityczny zamęt w Egipcie końca lat 50. poprzez oryginalną, gdyż nielinearną, a przy tym powolną narrację. Kilka obrazów poświęcił też swojej rodzinnej Aleksandrii, tworząc serię filmów autobiograficznych. Oskarżany niekiedy o wojnę w ojczystym kraju, o zachodniość, walczył z cenzurą, piętnował obskurantyzm, bronił tolerancji i różnorodności, wyrażał wolę zbliżenia między mieszkańcami tego trudnego regionu, w jakim przyszło mu żyć. Przez ostatnie 6 tygodni życia artysta przebywał w śpiączce, w czerwcu doznał wylewu krwi do mózgu i spędził kilka tygodni w szpitalu w Paryżu. Do Egiptu powrócił około 10 dni temu. Pogrzeb Yusufa Shahina odbędzie się w poniedziałek w Kairze. Ciało zostanie następnie złożone w grobie rodzinnym w Aleksandrii. Tu Paryż, RFI.
Na przedmieściach Bagdadu zastrzelonych zostało przez nieznanych sprawców 7 pielgrzymów wędrujących pieszo do meczetu Kadzimija w stolicy z okazji jednego z najważniejszych dla szyitów świąt, jakim jest upamiętnienie śmierci imama Musy al-Kadima 12 stuleci temu. Na głównych uroczystościach, które odbędą się we wtorek, władze spodziewają się obecności co najmniej 1 000 000 pielgrzymów. Miały ich dodatkowo zachęcić podjęte w tym roku nadzwyczajne środki zapewnienia bezpieczeństwa oraz fakt, że w czasie ostatnich pielgrzymek nie doszło do rozlewu krwi. W 2005 roku w wyniku paniki wywołanej zamachem bombowym i groźbą następnych zamachów zginęło na moście prowadzącym do meczetu ponad 1000 osób. O dokonanie dzisiejszej zbrodni, nie w samym Bagdadzie, lecz na jego południowych rogatkach, podejrzewa się Al-Kaidę, w której szeregach przeważają sunnici.
I już w skrócie rośnie wściekłość mieszkańców greckiej wyspy Rodos, oskarżających miejscowe władze o niekompetencję wobec pożarów lasów całkowicie zniszczonych po 6 dniach kataklizmu. Mieszkańcy dzielnicy Bakar w libańskim mieście Tripoli uciekają przed gwałtownymi starciami zbrojnymi sunnitów z alawitami. Walki uliczne wybuchły w nocy z czwartku na piątek, spowodowały 9 ofiar śmiertelnych. W wyniku ostatnich starć liczba zabitych sięgnęła 23. Zamieszki na tle religijnym pomiędzy zwolennikami dwóch grup w łonie islamu nie ustają praktycznie od czerwca. Antagonizm pomiędzy sunnitami i alawitami sięga swymi korzeniami wojny domowej z lat 75-90. W wyniku zamachu samobójczego we wschodnim Afganistanie zginął afgański agent bezpieczeństwa. Rannych zostało 6 jego kolegów zatrudnionych przez przedsiębiorstwo budowlane. W zamachu zginął również terrorysta opasany ładunkami wybuchowymi. Wszedł on do namiotu, gdzie trwało zebranie agentów bezpieczeństwa i wysadził się w powietrze. Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd tygodników. Katarzyna Zawicka.
Na okładce Le Point w tym tygodniu króluje obecny prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Na okładce Le Nouvel Observateur kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Z ciekawością szukałam L'Express, żeby zobaczyć, jakiego przywódcę znajdę na tej okładce, ale tu mamy zdjęcie młodej kobiety, najwyraźniej poddającej się dobroczynnej kuracji relaksacyjnej. Odpowiadając wakacyjnym zapotrzebowaniom, tygodnik poświęca całe dossier terapiom zwanym alternatywnymi, takim jak sofrologia, hipnoza, homeopatia, joga, osteopatia i jeszcze wiele innych ostatnio bardzo w modzie i, jak twierdzą ich zwolennicy, charakteryzujących się dużą skutecznością bez agresji. W dossier znajdujemy jednak również artykuł przestrzegający przed nieuczciwymi uzdrowicielami, szarlatanami i zwykłymi naciągaczami. Ich pseudoterapie nie zawsze są nieszkodliwe, bo dopóki to jest tylko naciąganie naiwnych, to jeszcze pół biedy, chociaż ci naiwni to często są chorzy czy zdesperowani, chwytający się tej alternatywnej terapii jak ostatniej deski ratunku. Czasami jednak mogą one być po prostu zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. W czerwcu 2005 roku małżeństwo uprawiające kinezjologię zostało skazane na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci ich 16-miesięcznego syna, który zmarł z niedożywienia. No i bezczelność niektórych terapeutów bywa nieograniczona. W czerwcu na przykład francuscy żandarmi odkryli laboratorium, które produkowało lekarstwa na rak człowieka i na stwardnienie rozsiane. Często laboratoria opierają się na pracach lekarzy i naukowców, którym odebrano prawo wykonywania zawodu, niektórych nawet skazano za nielegalne praktyki. Tak więc terapie alternatywne tak, ale ostrożnie. Wakacje wakacjami, przejdźmy jednak do spraw nieco poważniejszych. W końcu w lecie świat nie staje w miejscu, a w ubiegłym tygodniu mieliśmy parę ważnych zdarzeń z aresztowaniem Karadzicza na czele. Koniec ukrywania się kata, tytułuje Le Nouvel Observateur. Koniec gry dla Karadzicza, podsumowuje Le Point. Już za kilka dni czytamy w Le Nouvel Observateur, Karadzicz przywdzieje pasiasty garnitur i zajmie miejsce w więziennej celi. Dobrze strzeżonej celi. Tym lepiej, że wszyscy mają jeszcze w pamięci tajemnicze zejście Slobodana Milosewicza przed zakończeniem jego procesu. Jeszcze kilka lat temu Karadzicz zapewniał, że nie da się wziąć żywcem, ale dał. Zlokalizowany najprawdopodobniej miesiąc temu, był uważnie obserwowany przez serbski wywiad, który starał się ustalić, czy rzeczywiście ten starzec uprawiający medycynę alternatywną jest katem z Bośni. Jego aresztowanie odbyło się bez incydentów. Niepotrzebni mogą odejść. Od kiedy stał się najpoważniejszą przeszkodą na drodze Serbii do Unii, jego bezpieczeństwo zostało poważnie zagrożone. O jego losie, jak się zdaje, zadecydowało zwycięstwo w wyborach parlamentarnych 11 maja Partii Demokratycznej, która wejście Serbii do Unii uznała za jeden ze swych priorytetów i gotowa jest zapłacić za to nawet wysoką cenę, czytamy w Le Point. Zwrot dość spektakularny. Partia Demokratyczna tworzyła koalicję z Partią Socjalistyczną Miloševića, mentora Karadzicza. Pozostało jeszcze dwóch ukrywających się poszukiwanych przez Trybunał Haski, Ratko Mladić i Goran Hadzic. Kto następny? Le Nouvel Observateur zamieszcza w swym ostatnim numerze duże dossier zatytułowane Długi marsz czarnoskórych z podtytułem Od Martina Luthera Kinga do Baracka Obamy. Kto by uwierzył jeszcze 2 lata temu, że czarnoskóry kandydat na stołek prezydencki w Stanach Zjednoczonych będzie faworytem w wyborach? Nikt. Nawet starzy towarzysze Martina Luthera Kinga. Cóż to jednak znaczy czarnoskóry? Mówi się o Murzynach jako o jednolitej grupie, generalizując i jak zazwyczaj w takich przypadkach popełniając zasadnicze błędy. W grupie tej znajdują się biedni i bogaci, wykształceni i analfabeci, uczciwi i gangsterzy itd. Jak wszędzie. Jeśli jednak przyjrzeć się tej grupie bliżej, czytamy w Le Nouvel Observateur, okazuje się, że można znaleźć sporo punktów stycznych. Większość z nich przywiązuje ogromną wagę do swych korzeni, do walki, jaką musieli prowadzić ich przodkowie. Są przekonani, że Ameryka dzieli się na tych, którzy posiadają i na tych, którzy nie mają nic. Popierają dyskryminację pozytywną i potrafią się zmobilizować w obronie jednego ze swoich, a także stanąć murem za tym, kogo za jednego ze swoich uważają. Jak na przykład Baracka Obamę. Kandydatura Obamy stała się jednak katalizatorem, dzięki któremu okazało się, że złudne były nadzieje tych, którzy przypuszczali, że w Ameryce kolor skóry przestaje mieć znaczenie. Oceniło ją pozytywnie 83% czarnych i tylko 31% białych. Czarnoskórzy obywatele Stanów Zjednoczonych mają świadomość tego, jak daleką drogę już przeszli, od niewolnictwa zaczynając. Ale postęp szczególnie widoczny jest w ostatnich latach, kiedy ich przedstawiciele zaczęli zajmować najwyższe stanowiska państwowe, jak na przykład Condoleezza Rice czy Colin Powell. Ich dzieci są przyjmowane nawet do najbardziej prestiżowych szkół, do niedawna zarezerwowanych dla białych. Biznesmeni, bankowcy, lekarze, adwokaci. Jest i druga strona tego medalu i tu znajdują się przedstawiciele tych samych zawodów. Adwokaci, którzy nie mogą zostać przyjęci na zasadach równoprawnego wspólnika do kancelarii adwokackiej, profesorzy wielkich uczelni. W Harvardzie na 3000 czarnych jest zaledwie 92, nawet trenerzy, którym rzadko udaje się dostać jedną z wielkich drużyn. I najgorszy wskaźnik, liczba dzieci tych, którym się udało, którzy wywalczyli sobie miejsce w middle class, a które z powrotem popadły w biedę. Czy Obama zmieni wizerunek czarnych w oczach białych? Czy zmieni los czarnych nędzarzy? Droga jest jeszcze długa i niełatwa, ale rodzi się przynajmniej nadzieja.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs. Organizatorzy drugich stanów generalnych Europy, które odbyły się 21 czerwca w Lyonie, są zadowoleni. Ponad 3000 osób przyszło do ośrodka kongresowego, gdzie od wczesnego ranka do późnego wieczora słuchano i debatowano, spotykano znane osobistości i anonimowych działaczy proeuropejskich. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia zebrały się, każdy przy swoim stoisku, w długiej sali, którą nazwano Miasteczkiem Europejskim. Tam właśnie można było usłyszeć najwięcej propozycji naprawy Europy.
Fabien Cazenave reprezentuje Stowarzyszenie Młodych Europejczyków we Francji. Oto jego wypowiedź dla sekcji polskiej Radio France Internationale.
Et nous, en tant qu'association de la société,
my jako stowarzyszenie, jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego jesteśmy proeuropejscy i chcielibyśmy, ażeby nasz głos więcej ważył. Tego właśnie domagają się obywatele. Chcielibyśmy zwłaszcza, aby Parlament Europejski odgrywał większą rolę polityczną. To jest życzenie nie tylko Stowarzyszenia Młodych Europejczyków we Francji, ale także wielu innych.
Du peuple de l'Union européenne, c'est-à-dire le Parlement européen et ses eurodéputés, puissent entre guillemets prendre un petit peu plus de place, donc et plus de pouvoir.
Chcielibyśmy, aby nasi reprezentanci, reprezentanci narodu Unii Europejskiej, to znaczy deputowani Parlamentu Europejskiego, mieli większe znaczenie, szerszy zakres podejmowania decyzji, a także żeby mogli narzucić szefom państw i rządów przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wiele francuskich stowarzyszeń pragnie, by europejskie partie polityczne wysunęły kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, zmuszając szefów państw i rządów, którzy są po to, aby negocjować własne interesy narodowe, po to ich zresztą wybrano. Natomiast my myślimy o powszechnym interesie europejskim, a ten interes reprezentuje Parlament Europejski.
Warto przypomnieć, że traktat lizboński przewiduje wprawdzie wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Parlament, ale nie wyznaczenie kandydatów na to stanowisko przez partie europejskie. Widać już, że traktat najprawdopodobniej nie wejdzie w życie przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 roku. Francuscy działacze proeuropejscy chcą zaś zmian jak najszybciej. Na pewno podpisaliby się pod jedną z ostatnich wypowiedzi profesora Bronisława Geremka.
Unia Europejska jest istotą śmiertelną. Wszystko zależy od tego, czy potrafimy, stworzywszy Europę, stworzyć Europejczyków.
Nie wszyscy chcą jednak tego samego. Sylvie Goulard, przewodnicząca Europejskiego Ruchu we Francji, który współorganizował Stany Generalne Europy w Lyonie, nie zgadza się z głównym postulatem proeuropejskich ruchów obywatelskich.
Jestem głęboko przekonana, że slogan Europa bliższa obywateli jest złudzeniem. Unia Europejska jest odległa z definicji, liczy 500 milionów mieszkańców, albo prawie tyle, o wiele więcej niż Stany Zjednoczone, potrzebuje więc pośredników. A najbardziej naturalnymi pośrednikami są wybrani przez obywateli posłowie, senatorzy, radni, członkowie samorządów terytorialnych. Oni mogą naprawdę pomóc Europejczykom, uświadomić im stawki, jakie są w grze, korzyści, jakie przynosi im Europa i obowiązki, jakie mają wobec Europy.
A oto jak przewodnicząca Europejskiego Ruchu we Francji widzi rolę Europy.
Myślę, że powinno się przygotować projekt reform, słuchając tego, co mówią obywatele, ale dystansując się jednak trochę od wyników sondaży. Na przykład, kiedy ludzie mówią, że Europa powinna się zajmować cenami benzyny, ja tak nie uważam. Europa powinna się zajmować dostawami energii, żeby Rosjanie nas nie podzielili, żebyśmy byli silniejsi, kiedy negocjujemy z grupą krajów arabskich, która ma w swych rękach ropę i gaz. Natomiast ceny na stacjach benzynowych w każdym kraju Unii zależą od jego decyzji. Europa ma inne zadania. Nie trzeba mącić w głowie obywatelom, zarzucać bez przerwy Europie, że ingeruje za bardzo w ich życie codzienne, a potem, kiedy pojawia się jakiś problem, pytać, co robi Bruksela. Myślę, że trzeba być dorosłym. Są sprawy, które rozgrywają się na szczeblu europejskim, sprawy energetyczne, klimatyczne, dyplomatyczne, aby wzrosło znaczenie Europy na świecie. Natomiast szereg innych spraw powinno pozostać w gestii regionów i państw.
To była opinia przewodniczącej Europejskiego Ruchu we Francji, Sylvie Goulard, która wydała niedawno książkę pod tytułem Trzeba uprawiać nasz europejski ogródek.
Komisja Europejska mnoży ze swej strony inicjatywy skierowane do obywateli Unii, aby ich przekonać o praktycznej użyteczności unijnych struktur i przepisów. Na przykład każdy rok w Unii jest poświęcony kwestii socjalnej, która należy do ogólnoeuropejskich trosk. 2006 był rokiem mobilności pracowników, 2007 rokiem równości szans, 2008 jest międzynarodowym rokiem dialogu międzykulturowego. Imprezy, akcje informacyjne, a także kroki podejmowane przez Komisję miały zaradzić kolejno bezrobociu, nierówności, a obecnie podziałom i nieufności między przedstawicielami różnych kultur. Jak dalece prowadzenie dialogu międzykulturowego jest możliwe? Odpowiada profesor Janusz Roszkowski, deputowany w Parlamencie Europejskim, z którym rozmawia nasz korespondent w Strasburgu Andrzej Geber.
Każdy dialog jest możliwy, jeżeli jest podejmowany w dobrej wierze. To pojęcie dialogu między kulturami dosyć dobrze zdefiniowała pani Asma Jahangir, która przemawiała w parlamencie, rozróżniając dialog między religiami a dialog między kulturami. Otóż różnica polega na tym, że dialog między kulturami ma objąć agnostyków. Nie tylko różne wyznania, ale również agnostyków jako coś, co trudno nazwać wyznaniem. No i tutaj mamy pewien problem oczywiście. Problem, jeżeli zastanawiamy się nad sensem tego dialogu, to oczywiście on jest potrzebny, dlatego że musimy się poruszać między dwiema skrajnościami, których oczywiście byśmy chyba nie chcieli. Jedną skrajnością jest wojna religijna, a drugą skrajnością jest indyferentyzm. Myślę, że Unia Europejska jest bliższa tej drugiej skrajności i dialog międzykulturowy niestety nosi w sobie takie ryzyko, że jeżeli będziemy rozmawiali właśnie będzie to rozmowa między kulturami, to gdzieś w założeniu musi być przyjęte, że wszystkie racje są równe. No, z punktu widzenia religii to jest trudne do przyjęcia. Właściwie istotą wiary religijnej jest przywiązanie do swojej wiary, a nie przyjmowania drugiej, czyli uważanie, że moja jest lepsza niż inna. I pytanie, jaka ma być treść tego dialogu, skoro z takim założeniem przystępujemy do dialogu. Jeżeli efektem dialogu ma być jakiś kompromis, to zawsze on rodzi pewne ryzyko tegoż właśnie indyferentyzmu, to znaczy dojście do przekonania, że wszyscy są równi w swoich przekonaniach.
A jeżeli rozmawiamy nie na poziomie religii, jeżeli odkładamy religię, przyjmując, że moja religia jest najważniejsza, ale moja religia nie podważa twojej religii, w związku z tym możemy rozmawiać.
To niestety to nie jest takie proste, dlatego że jeżeli się przyjmuje pewne dogmaty wiary, no to nie przyjmuje się innych dogmatów wiary, przez co uważa się, że moja jest lepsza i koniec. Myślę, że dialog między religiami natomiast jest możliwy w momencie, kiedy nie rozmawiamy o dogmatach, tylko rozmawiamy o innych tematach. I myślę, że zakreślenie granicy między tym, czego nie dyskutujemy, bo szkoda sił, bo każdy z nas uważa, że nasze dogmaty religijne są ważniejsze, a tym, co jest możliwe do omówienia, czy jakie płaszczyzny współdziałania są możliwe, określenie tej granicy jest w ogóle warunkiem powodzenia. Bo są przecież takie sprawy, w których ludzie ponad podziałami religijnymi mogą się porozumieć. Natomiast między religiami tak, natomiast ja widzę pewien problem z dialogiem między kulturami, bo jeżeli zakładamy, że dialog między kulturami jest również dialogiem z agnostykami czy ateistami, no to mamy tutaj dodatkowy problem. Otóż można powiedzieć tak. Dialog w obrębie chrześcijaństwa jest teoretycznie stosunkowo łatwiejszy, bo odwołujemy się generalnie do pewnych podobnych korzeni. Chrześcijaństwo to znaczy uznanie Jezusa Chrystusa za Syna Bożego. Oczywiście były potem różne podziały, herezje, schizmy, cokolwiek byśmy o tym nie mówili, podziały Kościoła, ale to jest dialog na płaszczyźnie przyjęcia tego dogmatu. Jeżeli mówimy o dialogu między chrześcijaństwem, judaizmem i islamem, to mamy coś wspólnego, wiara w jednego Boga. Gorzej jest w dialogu z religiami, które nie przyjmują Boga rozumianego w taki sposób jak religie monoteistyczne, czyli na przykład z buddyzmem i hinduizmem. Tutaj też można pewne płaszczyzny wspólne znaleźć, ale jest ich, nie ukrywajmy, trochę mniej. Natomiast problem z agnostykami czy ateistami jest jeszcze innej natury, mianowicie oni czasami nie do końca konsekwentnie, ale przyznają, że ponieważ Boga nie ma, to każdy jest, człowiek jest miarą wszechrzeczy. No i tu jest trochę problem. Dlatego, że bardzo często agnostycy czy ateiści mówią, że istnieją uniwersalne wartości, ale jednocześnie, jak zaczynamy pytać o nie, to mają problem z ich wymienieniem, bo dekalog na przykład już nie jest uniwersalnym katalogiem wartości, tylko jakieś inne powinny być. Nigdy nie wymienia się 11, 12, 13 innych przykazań, tylko mówi się, że dekalog nie jest jedynym. Innych wartości, szczerze mówiąc, ja, na podstawie których ludzie wszyscy powinni się porozumieć, ja nie bardzo widzę.
Aspekt filozoficzny, wydaje mi się, troszkę przeważa pana opinii. Natomiast ja bym powrócił do parlamentu. Jaka jest rola parlamentu? Bo oczywiście, biorąc pod uwagę wszystko, o czym powiedzieliśmy, parlament jak gdyby nie ma ruchu. Natomiast cały czas jest jakaś nadzieja.
No, jest nadzieja, że rozmawianie przyniesie dobre efekty i 50 lat Unii Europejskiej czy struktur europejskich pokazało, że rzeczywiście rozmawianie, bycie razem, nawiązywanie kontaktów, również instytucjonalnych, jest pewną wartością, której nie można nie doceniać. Oczywiście być może w dużej mierze dlatego, że Unia Europejska powstała, nie było wojny w Europie przez tyle lat. To jest prawda. Natomiast jeżeli mówimy o dalszej współpracy Unii Europejskiej teraz, no to siłą rzeczy powraca to pytanie, co to są wspólne wartości europejskie. I na to pytanie coraz rzadziej słyszymy odpowiedź. Pan powiedział, że ja tutaj o filozofię zahaczam, no ale czy to jest filozofia, czy to jest metapolityka, od tego nie uciekniemy. Pewna koncepcja prawa stanowionego, czy opartego na prawie natury, tutaj się różnimy. Ja zapytałem swego czasu Komisję Europejską, czy równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach wynika z prawa stanowionego, czy z prawa natury. W ogóle nie dostałem odpowiedzi na to pytanie, na tak postawione pytanie. Czyli w ogóle nie widzi się, że to jest problem. Prawo stanowione, to znaczy każdy z nas jest sterem, żeglarzem, okrętem, człowiek jest miarą wszechrzeczy. Natomiast prawo natury to są właśnie uniwersalne wartości pewne, których nie my jesteśmy twórcami, tylko natura. One stoją ponad naszą wolą. Od tej filozofii nie uciekniemy, dlatego że jeżeli ktoś twierdzi, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, no to każdy sobie stwarza tego Boga, te prawa, te normy i tak dalej. I tutaj dialog międzykulturowy jest niezwykle trudny.
Rok dialogu międzykulturowego jest inicjatywą, dzięki której każdy kraj członkowski może uzyskać środki potrzebne na sfinansowanie wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i społecznych, przyczyniających się do promowania idei dialogu międzykulturowego. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
10 lat mija od śmierci Zbigniewa Herberta. Rok 2008 został ogłoszony przez polski Sejm rokiem Herberta. W kraju odbywa się wiele imprez z tej okazji, a my chcieliśmy przypomnieć, że jeden z najwybitniejszych polskich poetów, a dla niektórych po prostu najwybitniejszy, bywał wielokrotnie we Francji. To tutaj zawiodła go pierwsza podróż zagraniczna. Tutaj też wracał wiele razy, a nawet mieszkał przez kilka lat. Poeta niezłomny stanął po raz pierwszy przed Moną Lizą w 1958 roku. Swe wrażenia po obejrzeniu najsłynniejszego w Luwrze dzieła opisał w wierszu, który sam deklamuje.
Mona Liza. Przez 7 gór granicznych, kolczaste druty rzek i rozstrzelane lasy i powieszone mosty szedłem. Przez wodospady schodów, wiry morskich skrzydeł i barokowe niebo całe w bąblach aniołów do ciebie, Jeruzalem w ramach. Stoję w gęstej pokrzywie wycieczki na brzegu purpurowego sznura i oczu. No i jestem. Widzisz, jestem. Nie miałem nadziei, ale jestem. Pracowicie uśmiechnięta, smolista, niema i wypukła, jakby z soczewek zbudowana na tle wklęsłego krajobrazu, między czarnymi jej plecami, które są jakby księżyc w chmurze, a pierwszym drzewem okolicy jest wielka próżnia piany światła. No i jestem. Czasem było, czasem wydawało się. Nie warto wspominać. Tylko jej regularny uśmiech, głowa wahadło nieruchome, oczy jej marzą nieskończoność. Ale w spojrzeniach śpią ślimaki. No i jestem. Mieli przyjść wszyscy. Jestem sam. Kiedy już nie mógł głową ruszać, powiedział: jak to się skończy, pojadę do Paryża. Między drugim a trzecim palcem prawej ręki przerwa. Wkładam w tę bruzdę puste łuski losów. No i jestem. To ja jestem. Wparty w posadzkę żywymi piętami. Tłusta i niezbyt ładna Włoszka na suche skały włosy rozpuszcza. Od mięsa życia odrąbana, porwana z domu i historii, u przeraźliwych uszach z wosku, szarfą żywicy uduszona. Jej puste ciała woluminy są osadzone na diamentach. Między czarnymi jej plecami a pierwszym drzewem mego życia miecz leży, wytopiona przepaść.
Jak ciekawy świata i kultury europejskiej był Herbert, możemy się przekonać, czytając Barbarzyńcę w ogrodzie i inne eseje. Którędy wiodły francuskie ścieżki Herberta, zapytaliśmy wdowę, panią Katarzynę Herbert, która, dodajmy na marginesie, poślubiła poetę właśnie w konsulacie w Paryżu.
Niewątpliwie zaczął od Paryża, nie tylko od Luwru. Ciekawość i pasją się stały katedry gotyckie i to go prowadziło w najrozmaitsze miejsca. No, oczywiście Chartres, ale potem Rouen, północ Francji, do tej katedry, która jest, nigdy nie była dokończona. To było Beauvais. Cały szereg miejsc, które były po prostu miejscami jego nie tylko zachwytów i podziwu dla pejzażu i dla wspaniałości tych budowli, ale tak samo, bo przecież on miał już w zamyśle książkę i ta książka stała się później, czyli Barbarzyńca w ogrodzie, stał się później naprawdę przewodnikiem dla nie tylko dla Polaków, zaznaczam to, bo będąc w Niemczech, znałam Niemców, którzy mieli to przy łóżku, czytając. Niemcy zawsze są ciekawi poznawania różnych rzeczy, ale wyjeżdżali z tym, tak jakby to był ich gid do odkrywania świata.
Podczas włóczęg po Francji Zbigniew Herbert trafił nad Loarą do opactwa w Saint-Benoît. Swe wrażenia utrwalił w wierszu Epizod z Saint-Benoît. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu Piotra Kamińskiego.
Epizod z Saint-Benoît. W starym opactwie nad Loarą wszystkie soki drzew spłynęły tą rzeką. Przed wejściem do bazyliki, nie jest to narteks, ale kamienna alegoria, na jednym z kapitelów nagi Max Jacob, którego wydzierają sobie szatan i czteroskrzydły Archangelus. Wynik tych zapasów nie został ogłuszony, jeśli nie wziąć pod uwagę sąsiedniego kapitelu. Szatan trzyma mocno oderwaną rękę Jacoba, pozwalając reszcie wykrwawić się między czterema niewidocznymi skrzydłami.
Herbert znał Francję bardzo dobrze. Wystarczy sięgnąć po jego eseje i wiersze. A czy Francja znała Herberta? Pytam Brigitte Gauthier, profesora na paryskim i liońskim uniwersytecie.
No właśnie z tym jest gorzej. To znaczy nie tylko, że on znał Francję dobrze, bo przecież mieszkał w naszym kraju dosyć długo, w przerywach, ale jednak spędził sporo czasu z tego życia we Francji. I to żal jednak z mojego punktu widzenia stwierdzić, że on jest ciągle za mało znany. On owszem się cieszy dobrą i elitarną sławą, to znaczy jest uważany za subtelnego intelektualistę, poety filozoficznego, ironicznego, inteligentnego, ale to jest akurat w wąskim gronie gronie po prostu jakichś tam ludzi, którzy go znają. Tak naprawdę on jest nieobecny we Francji, dlatego że zostały wyczerpane prawie wszystkie tomy jego poezji. Jeszcze ciągle jest jeden, który jest niewyczerpany, tylko to. Poza tym jego wiersza figurują właśnie w antologiach różnych i zostały owszem dwa tomy właśnie esejów, o których pani redaktor wspomina, mianowicie Barbarzyńca i Marsa natury z wędzidłem.
Przetłumaczone eseje, przetłumaczone wiersze, ale poeta ciągle nieznany, czy nawet w wąskim gronie studentów studiujących filologię polską?
Nie, to ci oczywiście muszą go znać, bo inaczej by nie zdali egzaminu, szczególnie u mnie. Żartuję, ale nie do końca.
Czy rok Herberta coś może zmienić w tym kierunku? Czy są planowane jakieś imprezy?
Właśnie, próbujemy właściwie z tym walczyć, to znaczy z tą nieznajomością po prostu Herberta tutaj. 4 lata temu mieliśmy taką okazję, bo była sesja naukowa na Sorbonie. W tym roku akurat planujemy większe uderzenie, ponieważ już koleżanki nauczycielki języka polskiego z różnych miast, znaczy z Paryża, z Lens, z Lille, znaczy z północnej Francji, ale także z Toulouse i z Bordeaux, z południowej Francji, już zgłosiły po prostu chęć wzięcia udziału w takim programie, który się nazywa Herbert i humanizm europejski. I one będą po prostu wspólnie studiowały te wiersze z uczniami. Wspólnie, to znaczy z kolegami, ze swoimi odpowiednikami po prostu języka francuskiego i literatury. Ta współpraca ma polegać na tym, że oni będą jakby studiowały tych samych wierszy. I zostaną wszyscy zaproszeni na recital poetycki, który się odbędzie i w Lille, i w Paryżu w listopadzie. To ma oczywiście polepszyć po prostu odbiór Herberta nie tylko po prostu wśród studentów czy uczniów języka polskiego, ale także wśród, mam nadzieję, literalistów francuskich, którzy nie znają w ogóle Polski, czy znają ją bardzo, bardzo mało. Więc uważam, że Herbert w tym wypadku jest najlepsze wprowadzenie do tego.
A my zrobimy z tego reportaże. Proszę im powiedzieć, pani ulubiony wiersz Herberta?
To trudno. To znaczy kilka oczywiście, czy nawet kilkanaście. Ale myślę, że na rok Herberta we Francji co mogłabym sobie życzyć? Jakiś mit ewentualnie, taki raczej ironiczno-spokojny typu Stary Prometeusz.
Stary Prometeusz. Pisze pamiętniki. Próbuje w nich wyjaśnić miejsce bohatera w systemie konieczności, pogodzić sprzeczne z sobą pojęcia bytu i losu. Ogień buzuje wesoło na kominku, w kuchni krząta się żona, egzaltowana dziewczyna, która nie mogła urodzić mu syna, ale pociesza się, że i tak przejdzie do historii. Przygotowanie do kolacji, na którą ma przyjść miejscowy proboszcz i aptekarz, najbliższy teraz przyjaciel Prometeusza. Ogień buzuje na kominku, na ścianie wypchany orzeł i list dziękczynny tyrana Kaukazu, któremu dzięki wynalazkowi Prometeusza udało się spalić zbuntowane miasto. Prometeusz śmieje się cicho. Jest to teraz jego jedyny sposób wyrażenia niezgody na świat.
Kulminacyjnym punktem roku Herberta w Paryżu będzie listopadowa sesja z udziałem naukowców europejskich, ale też i zza Atlantyku. Konferencja przygotowywana jest przez Brigitte Gauthier, a my będziemy ją relacjonować. Na zakończenie dzisiejszego programu posłuchajmy utworu Zbigniewa Herberta Pan Cogito, a długowieczność w wykonaniu wspaniałej polskiej aktorki Haliny Mikołajskiej. Nagranie, które mamy dzięki uprzejmości Piotra Kamińskiego, zostało zrobione w prywatnym mieszkaniu w latach 80. podczas pobytu Haliny Mikołajskiej w Paryżu.
Pan Cogito, długowieczność. Pan Cogito może być z siebie dumny. Przekroczył granice życia wielu innych zwierząt. Gdy pszczoła robotnicy odchodzi na wieczny spoczynek, Cogito osesek cieszył się wybornym samopoczuciem. Kiedy okrutna śmierć zabiera mysz domową, przebył szczęśliwie koklusz, odkrył mowę i ogień. Jeśli wierzyć teologom ptaków, dusza jaskółek ulatuje do nieba, do raju po 10 ziemskich wiosnach. W tym wieku panicz Cogito studiował ze zmiennym szczęściem czwartą klasę szkoły powszechnej i zaczęły interesować go kobiety. Potem wygrał II wojnę światową, wątpliwe zwycięstwo. Dokładnie kiedy koza wędruje do Bahalikus, dokonał rzeczy nie lada. Wbrew paru dyktatorom przekroczył Rubikon półwiecza. Skrwawiony, ale żywy. Pokonał karpia, aligatora, kraba. Teraz znajduje się między ostatecznym czasem węgorza, a ostatecznym czasem słonia. Tu szczerze mówiąc, wygasają ambicje pana Cogito. Wspólna trumna ze słoniem wcale go nie przeraża. Nie laknie być długowieczny. Jak papuga lub Hipoglasus vulgaris, a także orzeł podniebny, pancerny żółw, głupawy łabędź. Pan Cogito chciałby do końca śpiewać urodę przemijania. Dlatego nie łyka żele royal, nie pije eliksirów, nie paktuje z Mefistem. Z troską dobrego ogrodnika woduje zmarszczki na twarzy. Pokornie przyjmuje wapno, które odkłada się w żyłach. Cieszą go luki pamięci. Był udręczony pamięcią. Nieśmiertelność od dzieciństwa wprawiała go w stan tremendum. Zazdrościć Bogom. Czego? Niebieskich przeciągów? Partackiej administracji? Nienasyconej chuci? Potężnego ziewania?
Francuska od A do Z, magazyn przygotowany przez Jerzego Sowińskiego.
Definitywnie porzucamy piosenkarzy, których nazwiska wielkie francuskiej piosenki, jak Adamo czy Aznavour, znalazły się na pierwszym miejscu alfabetycznego cyklu, by przypomnieć raz jeszcze tych mniej Państwu znanych, ale na pewno zasługujących na uwagę. A więc raz jeszcze Isabelle Aubray, ta wspaniała blondynka o niebieskich oczach, wielbiona w Japonii, gdzie, jak już wspominałem, w swoim czasie wybrana została najlepszą piosenkarką świata. Tym razem w piosence z tekstem i muzyką Jean Ferrat pod tytułem Nuit et Brouillard, Noc i Mgła, znanej przede wszystkim z repertuaru tego ostatniego, o czarnych dniach Holokaustu.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblant dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah. ne priait pas, mais qu'importe le ciel. Il voulait simplement ne plus vivre à genoux. N'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots l'ont plus court, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Przedstawiany niedawno Arnaud, pochodzący z Belgii, jest perfekcyjnie dwujęzyczny. Jego piosenki w angielskim cieszą się tym samym powodzeniem, co we francuskim. Oto próbka Jive to the Beat. Tańczcie w rytmie Jive'a.
You can wear what you want, you can be what you want. Well, do what you want, take what you need, do what you feel. Don't lose your breath, don't separate to the side. Kiss the past goodbye, don't separate. Jive to the beat, stay on your feet. Jive to the beat, stay on your feet. Look at her, she got the smile of the blues. Jive to the beat, stay on your feet. Jive to the beat, stay on your feet. Right. Jive to the beat.
Śpiewał Arno, a pierwszą literę alfabetu żegnamy w towarzystwie Anioła, zespół Ange i Łzy Dalaj Lamy. Autorem tekstu, muzyki i wykonawcą jest Christian Decon.
żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.